Wielki czarny pies zerwał się i podbiegł bliżej, ujadając i szczerząc białe, ostre kły. Ten dwojaki objaw wrogości dowodził, że pies nawykł raczej do samotnego trybu życia mieszkańców oberży. Drewniane schodki biegnące wzdłuż muru zadrżały pod ciężkimi krokami. Gospodarz tej ubogiej siedziby, na której progu stał ksiądz, schodził tyłem, zgięty we dwoje.
— Jestem, jestem!
— wykrzykiwał zdziwiony. — Cicho, Margotin! Niech pan się nie boi, on szczeka, ale nie gryzie. Chce się pan napić wina, nieprawdaż? Bo ten Iłajdacki mamy upał. Ach, przepraszam! — urwał nagle, spojrzawszy na przybysza.
— Stokrotnie przepraszam. Nie wiedziałem, kogo mam zaszczyt powitać. Co ksiądz rozkaże? Czego ksiądz sobie życzy?
Przez kilka sekund ksiądz przyglądał się oberżyście ze szczególną uwagą, a nawet wydawało się, że pragnie ściągnąć na siebie uwagę tamtego. Ale widząc na twarzy Kaderusa tylko zdumienie, jakie wywołał brak odpowiedzi, zdecydował, że czas położyć mu kres i odezwał się, wymawiając z włoska. — Czy to pan Kaderusse?
— Tak, proszę jegomości — odparł oberżysta,
którego to pytanie zaskoczyło jeszcze bardziej od poprzedzającego je milczenia.
— Tak, tak, Kacper Kaderus, sługa uniżony.
— Kacper Kaderus. Tak, zdaje mi się, że chodzi o człowieka, który tak się właśnie nazywa. A nie mieszkałeś pan ongi w kamieniczce w Alejach Meilhańskich na czwartym piętrze?
— Oczywista.
— Byłeś pan tam krawcem?
— Tak, ale majątku nie zrobił. W tej diabelskiej Marsylii panuje ciągle taki skwar, że ludzie przestaną się chyba w ogóle ubierać. Ale skoro mowa o spiekocie, to ksiądz chciałby się pewnie czymś ochłodzić.
— Owszem, przynieś mi pan butelkę najlepszego wina i jeśli pozwolisz, wrócimy do przerwanej rozmowy.
— Jak ksiądz sobie życzy.
I aby nie stracić okazji sprzedania jednej z ostatnich butelek wina Cahors, szynkarz dźwignął klapę zasłaniającą otwór w podłodze salki parterowej, która była zarazem jadalnią i kuchnią.
Kaderus zabawił w piwnicy z 5 minut, wygramoliwszy się, zastał księdza siedzącego na zydlu przy długim stole, o który wsparł łokieć. Margotin, poniechawszy snać kłótni, ułożył wychudły pysk na kolanie tego dziwaka, który wbrew utartemu zwyczajowi nie zażądał jadła czy napoju i wpatrywał się weń tkliwie.
— To pan sam tu jesteś?
— zagadnął ksiądz, gdy gospodarz stawiał przed nim butelkę i szklankę.
— Mój Boże, tak, moja żona nic mi nie pomaga, bo wciąż kwęka, biedna karkątka.
— A to pan jesteś żonaty? — rzucił ksiądz z pewnym zainteresowaniem, a rozglądając się po salce, taksował jakby skromny dobytek ubogiego stadła.
— Ksiądz, jak widzę, nie jest ślepy na naszą biedę
— westchnął Kaderus.
— A, trudna rada. Każdemu uczciwemu człowiekowi tak się wiedzie na tym padole.
Ksiądz wlepił w oberżyste przenikliwe spojrzenie.
— Tak, tak, człowiekowi uczciwemu, no, tym przynajmniej mogę się pochwalić — mówił dalej, patrząc odważnie księdzu w oczy i kładąc ręce na piersi. — A w naszych czasach nie wszyscy mogą to powiedzieć o sobie —
dorzucił, kiwając głową. — tym lepiej, mój synu, jeśli oczywiście chwaląc się nie mijasz się z prawdą, bo prędzej czy później, a święcie w to wierzę, człowiek uczciwy otrzyma nagrodę — a niegodziwiec poniesie zasłużoną karę.
Proszę księdza dobrodzieja, tak mówią z urzędu wszystkie duchowne osoby, odparł z goryczą karczmarz. A że mówią z urzędu, to i wolno nam nie wierzyć.
Błądzisz, rozumując w ten sposób. Kto wie, czy ja sam nie zdołam ci dowieść słuszności moich słów.
Nie rozumiem, co ksiądz ma na myśli.
To się pokaże, ale wprzód upewnić się muszę, czy jesteś pan tym, którego poszukuję.
— Jakich ksiądz żąda dowodów?
— Czy znałeś pan w latach 1814-15 niejakiego Dantesa Marynarza?
— Dantesa? Aha, czy ja znałem biednego Edmunda? No pewno, toś był moim przyjacielem!
— wykrzyknął Kaderus, czerwieniąc się mocno. A ksiądz nie spuszczał zeń czystego, jasnego spojrzenia, którym zdawał się chłonąć twarz karczmarza. Tak, zdaje się, że istotnie było mu Edmund.
No chyba, pewno, że Edmund, Klnę się, że to prawda, jakim Kacper Kaderus. A co się z biedakiem stało? Czy ksiądz go znał? Czy on jeszcze żyje? Czy jest wolny i szczęśliwy?
Zmarł w więzieniu, bardziej zrozpaczony i wynędzniały niż galernicy z tulońskiej twierdzy zakuci w dyby. Śmiertelna bladość okryła twarz Kaderusa purpurową jeszcze przed chwilą. Odwrócił się i ksiądz dostrzegł, jak otarł łzy rogiem czerwonej chustki, którą miał na głowie.
Biedny chłopak, szepnął. No i cóż, widzi ksiądz, oto jeszcze jeden dowód, że mam rację. Sprawiedliwy Bóg sprzyja tylko niesprawiedliwym. Ach, świat stacza się coraz niżej,
mówił Kaderus żywym, obrazowym językiem południowca.
Gdyby tak z nieba dwa dni sypał się proch, a potem przez godzinę leciał ogień, byłby wreszcie spokój.
Zdaje się, żeś pan kochał tego chłopaka całym sercem, zagadnął ksiądz.
Tak, lubiłem go, szczerze, potwierdził Kaderus. Chociaż kiedyś zazdrościłem mu powodzenia i do dziś wyrzucam to sobie, ale niech ksiądz mi wierzy, klnę się na moją duszę, że od tamtej pory nie jeden raz opłakiwałem jego los.
Zapadła cisza. Ksiądz ani na moment nie spuszczał z oczu ruchliwej twarzy karczmarza.
To ksiądz go znał?
Zagadnął po chwili Kaderus. Byłem u niego z ostatnią pociechą.
A na co umarł?
Spytał Kaderus zduszonym głosem. A na cóż umiera się w więzieniu, mając 30 lat? Czy może być inna przyczyna niż samo więzienie? Kaderus otarł pot, który zalewał mu oczy. Najdziwniejsze jednak to, ozwał się znów ksiądz, że Dantes umierając przysięgał mi na rany Chrystusa, że nie wie, dlaczego go uwięziono.
To prawda, nie mógł tego wiedzieć. Nie, proszę księdza, biedaczysko nie kłamał.
Właśnie dlatego polecił mi wyjaśnić to nieszczęsne zdarzenie, którego sam nie zdołał wyświetlić i oczyścić pamięć jego, jeśli była na niej jakaś plama. Ksiądz zdawał się pożerać wzrokiem twarz Kaderusa, która stała się teraz niemal posępna. Pewien bogaty Anglik, ciągnął, jego towarzysz niedoli, który wyszedł z więzienia za drugiej restauracji, miał brylant wielkiej wartości. Opuszczając więzienie, ofiarował Edmundowi, który pielęgnował go podczas choroby, niby rodzony brat, ów diament w dowód wdzięczności. Dantes nie próbował przekupić strażników za pomocą tego klejnotu, gdyż im nie ufał i strzegł go pilnie, wyczekując dnia, kiedy odzyska wolność. Gdyby wyszedł z więzienia, pieniądze, które dostałby za ów diament, zapewniłyby mu egzystencję.
Musiała to być jakaś wielka kosztowność,
podchwycił Kaderus, a oczy zapłonęły mu nagle. Wszystko jest względne, odparł ksiądz. Oszacowano ten kamień na 50 000 franków, a taka suma musiałaby się wydać Edmundowi ogromną.
50 000 franków!
Zakrzyknął Kaderus.
Toż ten kamień musiał być wielki jak orzech.
No, niezupełnie. Zresztą osądź pan sam, mogę go panu pokazać. Oberżysta zdawał się szperać księdzu wzrokiem po kieszeniach. Ksiądz wyjął z kieszeni czarne, szagrynowe puzderko, otworzył je i ukazał olśnionemu karczmarzowi sypiące iskrami cudo, wprawione w pierścień kunsztownej roboty.
I co warte jest 50 000 franków?
Bez oprawy, która ma także swoją cenę, odpowiedział ksiądz. I zamknąwszy szkatułeczkę, schował diament, który wszelako nie przestał migotać oberżyście przed oczami.
A jakim sposobem ksiądz stał się właścicielem tego diamentu? Czy Edmund uczynił księdza swoim spadkobiercą?
Nie, po prostu wykonawcą ostatniej jego woli. Miałem 3 serdecznych przyjaciół i narzeczoną, powiedział mi. Wszyscy 4, jestem tego pewien, gorzko mnie opłakują. Jednym z moich przyjaciół był Kaderus. Kaderus drgnął. Drugi, mówił ksiądz, nie spostrzegając jakby alteracji karczmarza. Drugi nazywał się Danglars, trzeci zaś, dorzucił Edmund, kochał mnie także, choć był moim rywalem. Szatański uśmiech przemknął po twarzy Kaderusa i karczmarz uczynił gwałtowny gest, chcąc księdzu przerwać. Zaczekaj pan, rzekł ksiądz. Pozwól mi skończyć, potem chętnie wysłucham pańskich uwag. Trzeci, ciągnął, choć był moim rywalem, szczerze mi był oddany, a zwał się Fernand.
A moja narzeczona miała na imię... Ach, nie pomnę, jak było na imię jego narzeczonej.
Mercedes,
rzekł Kaderus. A tak, słusznie, przyznał ksiądz i stłumił westchnienie. Tak, Mercedes.
No i? Rzucił Kaderus.
Daj mi pan szklankę wody. Kaderus przyniósł ją w mig. Ksiądz wypił kilka łyków.